potrafią wysłać ileś osób do boju tylko po to, żeby Ukraińcy zaczęli ich ostrzeliwać. Potem w to miejsce, z którego idzie ostrzał, leci na woła znowu artyleryjska. Nie? Także to takie wiesz, no, potem idzie druga fala, potem idą już te oddziały bardziej, nazwijmy to, doborowe. I, no, jeżeli bierzesz sobie ileś tysięcy skazańców, nie wiem, jakie tam wyroki mieli, no to wiesz, to się w jakimś tam stopniu bardzo fajnie pozbywasz zbędnego elementu. Nie? Najlepszą formą podpinania magazynka jest podpinanie magazynka na otwartym zamku, czyli ten zamek jest w tylnym położeniu, on jest zablokowany. W tym momencie nie musisz uderzać od dołu magazynka, bo on płynnie bez problemu wchodzi. Uderzanie magazynka ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy ten zamek jest zrzucony. Prawda jest taka, że jeżeli żołnierz wojsk specjalnych strzela, to znaczy, że coś poszło nie tak. No bo po to jesteś na tyle wyszkolony, żeby zrobić to na tyle profesjonalnie, i czym mniej oddasz strzału, czyli złapiesz gościa, na którym ci zależy, bez oddawania strzału, tym lepiej.
Siemanko, jako że zainteresowanie Cambly nadal rośnie, wracamy do Was z kolejnym promo. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7 i co najważniejsze, rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które od dziecka mówią w języku angielskim. Takie osoby mają dużo lepsze akcenty, dużo większy zasób słów, od takich osób po prostu chłonie się angielski. I teraz z kodem 20PGP dostajecie 15-minutową darmową lekcję. Możecie się umówić z nauczycielem, przetestować, jak to działa. Jeśli Wam się spodoba, dostajecie 20% zniżki na plan miesięczny albo 40% zniżki na plan roczny. Teraz dla osób słuchających www.cyamybyly.com. Dobra, to tyle. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach stojących lepiej niż polski złoty. Pozdro. Dariusz Daro Polak.
Cześć.
Witam z powrotem.
Witam.
Przede wszystkim chciałem Ci podziękować za to, że byłeś u mnie już wcześniej i za jakby zaufanie ze swojej strony, bo to był dla mnie super krok do przodu, także dziękuję.
Ja również.
Dla ludzi, którzy Cię nie znają, bo pewnie jakaś część ludzi jest nowa, jakbyś jeszcze powiedział ludziom, czym się zajmujesz?
Generalnie można powiedzieć, że jestem emerytem, jak widać. Mhm. Służyłem 25 lat w wojsku, z czego ostatnie 10 lat w jednostce wojskowej GROM, byłem operatorem tej jednostki. Obecnie zajmuję się szkoleniami głównie strzeleckimi, natomiast też wchodzą w to szkolenia taktyczne.
Mhm. Czy prowadzisz firmę C12 szkolenia?
Zgadza się.
I też ostatnio organizowałeś fajne zawody, które się nazywają
tak,
Furia.
Tak,
to jest twój w miarę nowy projekt, nie?
Wiesz co, to przede wszystkim jakby to nie jest tylko i wyłącznie mój projekt, bo jest to projekt dwóch osób, czyli mój i Agnieszki Wolak. Mhm. I my jesteśmy jakby twórcami tych zawodów. No i faktycznie odbyły się dwie edycje, w tym roku będzie trzecia edycja tych zawodów.
Mhm. Planujecie coś nowego?
Zawsze jest coś nowego.
Chcesz zdradzać, jakie macie plany nowe?
Nie zdradzimy, bo jeszcze nic się nie ukazało, więc mamy już zaplanowane tory, natomiast nie będę zdradzał, co tam się pojawi.
Dobra, powiedz mi trochę o samych zawodach, bo ja już oglądałem filmiki na YouTubie. Dla mnie to wygląda po prostu na maksa kozacko. Jeździsz na quadach, strzelasz z tych składów albo z samochodu do różnych rzeczy. Ja sobie o tym trochę myślałem. Jest coś takiego jak Radmageddon, kojarzysz?
Kojarzę.
Takie zawody, że dla takich normalnych ludzi, że mogą się sprawdzić, zrobić jakieś tory przeszkód. Ja sobie myślałem, że to jest taki trochę Radmageddon, tylko ulepszony mocno i jeszcze można strzelać podczas tego.
No, można by to jakoś w ten sposób porównać, no bo takich zawodów może z takim rozmachem i takich dużych w Polsce nie ma. Mhm. Są oczywiście też fajne zawody, na przykład lekka piechota, to są też bardzo fajne zawody, misja Afganistan i wiesz, one inaczej. Popularność zawodów takich, nazwijmy to, taktyczno-strzeleckich zaczyna być coraz większa i tych zawodów pojawia się coraz więcej. Natomiast no myślę, że myśmy byli takimi trochę prekursorami tych zawodów, takich fajnie zrobione tory, fajna organizacja. No i dlatego one chyba cieszą się taką popularnością.
Fajny organizator. Powiedz mi, na czym to polega? Jeśli załóżmy, że biorę udział w takich zawodach, co, czego się spodziewać, ile to trwa?
Wiesz co, to trzeba sobie przeznaczyć cały dzień na takie zawody. Mhm. One zaczynają się o 8 rano i kończą się w okolice godziny 17, ewentualnie 18. Edycja poprzednia i edycja ta, która będzie teraz, ma 4 tory. No i trzeba się nastawić na sporą dawkę wysiłku fizycznego plus no, sporo strzelania.
Mhm. Spora dawka wysiłku fizycznego, czyli co na przykład trzeba robić?
Wiesz co, miałem na poprzedniej wersji, bo tak jak mówię, nie będę zdradzał tego, co będzie teraz. Na poprzedniej wersji mieliśmy coś takiego jak część crossfitowego toru, czyli tam było dosyć dużo takiego skakania, biegania. Jakby zaczynając od początku, jest pewne wyposażenie, które zawodnik musi mieć na sobie.
Mhm. Czyli jakieś obciążenie już.
Tak, tak. I to jest kamizelka z wkładem. Nie musi to być wkład balistyczny, natomiast jej waga ma być 5 kg.
Czyli w te wkłady, tam gdzie normalnie są balistyczne, wkładasz jakieś takie uzupełnienie?
Możesz sobie tak, można gdzieś tam załatwić sobie takie gumowe wkłady, które jakby symulują nam kamizelkę, ten wkład balistyczny, mhm. albo ewentualnie jakiekolwiek blachy. No oczywiście na tyle, żeby to było bezpieczne, bo zdarzyła się taka sytuacja, że komuś na rzepie puściło i prawie że w palce dostał taką blachą, która mu tam wypadła, dosyć mocno obciążeniową.
To jest niebezpieczne, jak się spadnie na palce. To...
Tak, dokładnie, także może to być bolesne. No i musisz mieć hełm na głowie. I to jest jakby, to są dwa takie. Jeden to jest obciążeniowa rzecz, druga to jest taki troszeczkę przeszkadzaczek na głowie. Mhm. No plus dodatkowo też jest to ochrona, bo tam parę takich ciekawych rzeczy trzeba było robić łącznie z przechodzeniem takiego tunelu z opon, gdzie można by było głowę sobie rozbić, tak? Więc ten hełm ma znaczenie. No i jeszcze dodatkową taką rzeczą, która przeszkadza, to są rękawiczki. Czyli nie strzelasz z gołymi dłońmi, gdzie w cywilu jest to jakby naturalne, że się w taki sposób strzela, tylko musi mieć założone rękawiczki.
Rękawiczki rzeczywiście na tyle utrudniają strzelanie?
Mogą utrudniać. Jeżeli ktoś nie strzela w rękawiczkach, to może się okazać, że po założeniu rękawiczek nie ma tego czucia w taki sposób, w jaki jest przyzwyczajony i przestaje trafiać.
I rękawiczka też się trochę ślizga na metalu, nie?
Wiesz co, to jeżeli... Znaczy tu jest kwestia doboru rękawiczki, bo jeżeli rękawiczka jest taka typowo, masz rękawiczki strzeleckie, taktyczne, które są bardzo dobrze dopasowane, no to ona jest, masz to czucie na tyle dobre, że ona nie zmieni niczego. Jeżeli, oczywiście pod warunkiem, że sobie to będziesz trochę z tym strzelał, a nie na zasadzie takiej, że pierwszy raz w życiu założyłeś i idziesz na zawody. Jeżeli kupisz sobie rękawiczki, które są za duże, no to rzeczywiście może się tu okazać, że ci wszystko przeszkadza. Nie?
Mhm. Jaka jest średnia wieku na tych zawodach? Plus minus.
Wiesz co, jest rozrzut jest dosyć spory, bo są 50-latkowie, nawet powyżej i są, nazwijmy to, tacy chłopcy typu 20 parę lat, tak? Mhm. Więc ten rozrzut jest...
I osoby jest... starsze mają jakieś bardziej lajtowy tor, czy katujecie ich tak samo?
Nie, katujemy ich tak samo. Mało tego, ci właśnie, wiesz, zdziwiłbyś się, ale bardzo często ci, którzy są starsi, mają niesamowite wyniki, wiesz, oni też do tego się dosyć mocno przykładają. To nie podchodzą do tych zawodów na zasadzie, chociaż jest to taki rodzaj, myśmy zrobili z tego taki troszeczkę rodzaj święta strzeleckiego, no bo tam, tak jak mówię, no ta atmosfera, ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają, sędziowie, których mamy tam cały czas, są z nami praktycznie od początku, od pierwszej furii, no to powoduje, że ta atmosfera tych zawodów jest taka fajna i rzeczywiście tam, wiesz, no, siedzisz, stoisz sobie w gronie, nawet jak masz cały dzień i większość tego strzelania to jest czekanie, bo czekasz na swoją kolej, no to na tyle jest to fajna atmosfera, że
takie grono pasjonatów, nie?
Dokładnie tak, mhm. tak.
Ludzi, którzy pewnie strzelają pół życia albo całe życie.
Wiesz co jest takim trochę dla nas zaskoczeniem i co jest fajną rzeczą, to jest to, że ci ludzie na przykład przez rok czasu czekają na furię i do tej furii się przygotowują specjalnie, nie? To jest takie, no to jest takie fajne budujące, bo widzisz filmiki, jak ktoś tam opisuje operację furia i biega z jakimś obciążeniem i strzela, nie? I to jest super, nie?
Kto wygrał ostatnie zawody?
Ostatnie zawody wygrał Ponik. Także ponik poprzednie zawody, pierwszą furię, no, mamy takich stałych strzelców. Pierwszą furię wygrał Mateusz. Ponik był chyba drugi. Tak, dokładnie. I Kuba Smuter był trzeci. Na drugiej furii Ponik wygrał. Michał Mankiewicz był drugi i trzeci był Mateusz Kanigowski. Czyli oni tak, wiesz, na razie jest taka mieszanka, ten czub jest taki dosyć obsadzony.
Czyli co, oni mają jakieś doświadczenie wojskowe, są bardzo dobrzy w strzelanie, czy co definiuje osobę?
Wiesz, nie, żaden z nich nie ma doświadczenia wojskowego, natomiast wszyscy trzej. Mhm. Na przykład dwie furie na czwartym miejscu też jest też chłopak, który za każdym razem miał czwarte miejsce, czyli to najbardziej pechowe. No i wiesz, i tam praktycznie nie ma nikogo mundurowego na dzień dzisiejszy. Na tej trzeciej prawdopodobnie będą. Ale co ich definiuje, chyba to, że po pierwsze są bardzo dobrymi strzelcami, a po drugie są strzelcami, którzy... Widać, że strzelają, tak? To nie są ludzie, którzy od czasu do czasu idą sobie na strzelnicę, tylko robią to cały czas i próbują rozwijać swój warsztat strzelecki. I to jest jakby, no, to jest chyba ich takim ogromnym plusem.
Mhm. Czyli są po prostu celni, niezależnie od tego, czy są zmęczeni, czy jadą gdzieś.
Tak,
czy...
no, wiesz co, tutaj kwestia tego, tężycy fizycznej ma znaczenie. Akurat w tych zawodach jest ogromnym plusem, jeżeli jesteś sprawny fizycznie. Czym jesteś sprawniejszy, tym dla ciebie lepiej.
Zdarza się, że ktoś nie kończy zawodu, bo jest tak zmęczony?
Tak, zdarzyło się.
Czyli jest mocno fizycznie?
Jest mocno.
O co chodzi z tym ciągnięciem trupa?
Wiesz co, miałem taki, zakupiłem taki worek na zwłoki, autentycznie był to worek na zwłoki. No i do tego worka na zwłoki powkładałem obciążenie, tam było... Początkowa wersja to było 100 kilo. No i trzeba było, wiesz, już na całkiem niezłym zmęczeniu trzeba było przeciągnąć tego trupa z jednego miejsca do drugiego. No, tam odcinek, żeby cię teraz nie skłamać, nie wiem, 15 metrów, może 20.
Ale jak trzeba ciągnąć taką wagę, plus to jeszcze trzeło ziemię.
Tak,
to nie
jeszcze masz na sobie broń i to wbrew pozorom nie jest takie proste, wiesz.
I wszyscy na ciebie patrzą.
Tak, i wszyscy na ciebie patrzą, a ty, kurde, jesteś zasmarkany, zmęczony i ledwo zipiesz. I się nagle okazało, że wiesz, ja zrobiłem sobie taki, znaczy zrobiłem, no zawsze przed zawodami testujemy wszystkie tory, bo to nie jest tak, że te tory my sobie wymyślamy wirtualnie, bo pomysł oczywiście jest wirtualny, ale później przekładamy to na jakby tą stronę taką...
Wirtualnie, czyli mówisz, że planujecie sobie to w jakimś programie, jak
tak,
to zrobicie,
tak,
a później
tak,
przekładacie.
Jest, tak, tak. Na przykład, wiesz, biorę sobie notatnik, rozrysowuję każdy tor po kolei i mówię sobie, to będzie tutaj, to będzie tutaj. Tu takie obciążenie, tu takie obciążenie i to jest plan wstępny. Potem jak jestem na strzelnicy, no to zaczynam sobie układać te tory i na przykład, wiesz, pierwsze zaczynam elementami jakieś tam rzeczy robić. Tak z tym workiem na trupa, no to było tak, że wcisnąłem w ten worek 100 kilo i jak przebiegłem ten odcinek, no to jak ciągnąłem te 100 kilo, to czułem, jak odcinają mi się nogi. Prawie, że nie do skończenia, więc wiesz, jeżeli... No ja też nie jestem jakimś tam tytanem fizyczności, ale jestem sprawny fizycznie i wiesz, jeżeli ja mam z tym problem, to wiem, że duże gro ludzi będzie miało z tym problem, więc tam uciąłem i te 20 kilo odjąłem. Więc...
Czyli jest 80 kilo do przeciągnięcia?
Tak było.
Okej. Okay. To jednak jakie elementy tych zawodów ludzie najbardziej lubią? Co dla nich jest najfajniejsze?
Wiesz co, chyba to, że jest bardzo dużo rzeczy, w których oni mogą sprawdzić się, po pierwsze też fizycznie i strzelając, a po drugie jest dużo elementów, których nie są w stanie albo nie mają możliwości robić na co dzień, tak? Bo na przykład mamy taki odcinek toru leśnego, gdzie w Polsce nie ma za dużo strzelnic, gdzie możesz sobie iść po lesie i strzelać. Mhm. Powiedziałbym, że to jest chyba jedyna strzelnica, na której możesz iść lasem i strzelać, więc robić się takie strzelanie jakby zupełnie inne, którego nigdy nie jesteś w stanie doświadczyć na normalnej strzelnicy.
Tak? Iść lasem i strzelać, czyli mówisz, że wchodzisz normalnie w las między drzewa i gdzieś masz tarcze porozkładane i strzelasz tak, jakbyś normalnie prowadził walkę w lesie.
Dokładnie. Idziesz sobie, rozpoznajesz, widzisz cel, zaczynasz z niego strzelać. No.
Mhm. Widziałem na tym projekcie graficznym, gdzieś tam był screen, że były hamery, ale nie widziałem ich w filmiku.
Więc... Co, hamer był na pierwszej furii i było strzelanie z hamera jadącego z paki.
Ciężko jest strzelać z jadącego z pojazdu?
Wiesz co, ciężko, tak, bo to jest, jeżeli, oczywiście w zależności od tego, jak szybko jedzie samochód i jakiej wielkości masz cele. No i jaka jest odległość do celu.
Mhm.
No i to nie jest takie, jak się wydaje na filmach, że wiesz, siadasz sobie i strzelasz. Tym bardziej, że jeżeli jedziesz, jakbyś jechał po asfalcie, to jeszcze jest to, wiesz, w miarę takie płynna jazda, natomiast na strzelnicy zawsze są wyboje.
Trzeba się jakoś przypiąć do samochodu, czy bez przypięcia strzelają?
Nie, musisz, tak, bez przypięcia, natomiast no, musisz na tyle stabilnie, żeby się nie przewrócić. No też oczywiście sędziowie, wiesz, myśmy, jeżeli chodzi o strzelanie z hamera, to myśmy całą instrukcję robili, te hamery przyjechały, myśmy wcześniej przetestowali, zrobiliśmy takie zajęcia, gdzie sprawdzaliśmy wszystkie możliwości, nie? I to, wiesz, kwestia tego, że jeżeli byś nie był, no jakby ktoś stał i próbował strzelać w czasie jazdy z postawy strzeleckiej stojącej, no to prawdopodobnie skończyłoby się tym, że połowa by pospadała z tego hamera i rozwaliła sobie głowę, więc trzeba było ustalić,
mają się zaprzeć.
Tak, musi być to postawa klęcząca, wiesz, jeszcze czuwali nad tym sędziowie nasi. No, to bezpieczeństwo musi być na najwyższym poziomie.
Nad tym też się zastanawiałem właśnie, jak wygląda bezpieczeństwo robienia takiej imprezy, bo teraz jakakolwiek impreza, to już jest duże zamieszanie z bezpieczeństwem, karetki, bla, bla, bla. Tak. Wy tam strzelacie, to bezpieczeństwo musi być na najwyższym poziomie.
Tak, oczywiście jest zabezpieczenie medyczne i karetka stoi w gotowości.
Mhm. Dużo papierologii jest, żeby coś takiego móc załatwić?
Wiesz co, nie, bo to nie jest impreza masowa. Nie? Imprezy masowe to się tam zaczynają od
tysiąca chyba,
jakichś konkretnych liczb, więc to tutaj, tu nie masz czegoś takiego, że musisz spełniać jakieś tam konkretne wymogi.
Mhm.
Bardziej jest to pod kątem organizatora, w jaki sposób sobie to zabezpieczy. Natomiast wiesz, no, musi być ta kwestia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, dlatego też masz zasady, warunki bezpieczeństwa, które obowiązują podczas zawodów. Każdy strzelec nie przychodzi ci z drogi na zasadzie takiej, że przychodzi jakiś chłopiec i kurde mówi, że on se chce wziąć udział w zawodach, a nie ma pozwolenia na broń. No, tacy ludzie się nie są dopuszczeni do zawodów.
Mhm.
Czyli musisz być osobą, która strzela, musisz mieć własne dokumenty. No i ta instrukcja bezpieczeństwa na każdym torze na początku zawodów i jeszcze przed startem każdego toru jest omawiana.
Jakoś z policją się trzeba dogadywać, że oni będą wiedzieli, że w tym rejonie ani ludzi tam nie można wpuszczać?
Nie, bo to teraz strzelnicy jest terenem jakby zamkniętym. Jeżeli tak, tam są, wiesz, oznaczenia i osoba, teoretycznie osoba przypadkowa nie powinna się tam znaleźć.
Mhm. Kurde, to wygląda naprawdę kozacko. Ja bym chciał kiedyś przyjechać na te zawody.
No zapraszamy, przyjedź.
Tak, już ci mówiłem, że przyjadę i to nie jest tak, że nie chcę przyjechać, tylko po prostu mam za mało czasu ostatnio, ale
wiadomo jak jest.
Widziałem te kłady, mówię się, kurde, to by była zajawa.
To jest naprawdę fajne, do zobaczenia, to jest coś niesamowitego.
Aha. Ile bym musiał strzelać, żeby móc realnie wziąć udział w czymś takim? Myślisz, że jeśli postrzelałbym na przykład, przygotowywał się przez miesiąc, że 8 razy w miesiącu bym strzelał i po 8 razach w miesiącu jestem w stanie pojechać tam i mieć jakikolwiek sens brania udziału?
Uważam, że nie.
Nie? To nie. Jaki staż trzeba mieć?
No ja myślę, że to jest rok dobrego strzelania.
Rok dobrego strzelania. Mhm. Jakościowego, czyli ile w miesiącu?
Wiesz co, idealnie, w świecie idealnym powiedziałbym, że tak przynajmniej 2 razy w tygodniu. Nie? Czyli...
Mhm. Czyli 8 w miesiącu. Tak. Mhm. Okej, okay. Czyli to już są tacy całkiem zaawansowani ludzie.
Tak.
Czyli jeśli ktoś kończy te zawody, to znaczy, że ta osoba już jest w miarę przygotowana według ciebie do walki?
Wiesz co, to trzeba sobie jakby rozbić dwie sprawy. Cały czas jednak mimo wszystko jest to impreza sportowa i nie ma tutaj takiej realności typowego działania. Natomiast i poziom tych ludzi, którzy tam strzelają, poziom strzelecki jest bardzo dobry. Natomiast to... Tak jak mówię, cały czas jest sport. Nie? To jakby nie było, musisz mieć pewne ograniczenia, no ta lufa musi być w odpowiednim kierunku zwrócona. W czasie walki czegoś takiego nie ma. Nie? Także to tego ciężko to porównać. Na pewno są to strzelcy i ludzie, którzy są przygotowani do bardzo dobrego strzelania, natomiast czy oni są przygotowani do walki, powiedziałbym, że nie mam zielonego pojęcia.
Nie da się tego powiedzieć, nie? To sytuacja definiuje.
Dokładnie.
Okej. O tym też chciałem z tobą porozmawiać, bo słuchałem ostatnio podcastu i gościu właśnie opowiadał o strzelcach i o strzelcach, którzy... że jest coś takiego podobno jak moment oddania strzału i że ludzie w tym momencie się bardzo stresują. Przede wszystkim zdecydowanie na zawodach albo jak strzelają do zwierzyny, bo to też jest stresujący moment, gdzie ta zwierzyna rzeczywiście się rusza i masz jeden moment na strzelanie, jak później strzelisz, to ona cię schowa za drzewo albo coś w tym stylu. I podobno jest coś takiego, że to jest bardzo stresujący moment i bardzo dużo osób psuje swoje strzały przez to. Też się z czymś takim spotkałeś?
Aha, wiesz co, to oczywiście zależy od jakby zaawansowania strzelca. Bo jeżeli mówimy o strzelcu, który jest strzelcem początkującym, to mnóstwo strzelców boryka się, szczególnie to widać na pistolecie, bo zazwyczaj od tego się zaczyna jakby przygodę strzelecką. To mnóstwo strzelców robi coś takiego jak zerwanie strzału. I zerwanie strzału to jest takie napięcie mięśniowe, które powoduje, że pistolet gwałtownie nurkuje nam w dół, ta lufa tego pistoletu robi coś takiego i w tym momencie pada strzał. Tak.
W ten sposób.
Dokładnie.
Czyli zgina nadgarstki z jakiegoś powodu.
Tak, tylko że to nie jest, wiesz, ja to definiuję, nie do końca chyba ja, aczkolwiek ja sobie to tak tłumaczę, że jest to bardziej połączone nerwowo z pewnego rodzaju odruchem, czyli jest to stres na to, że naciska język spustowy, stres na to, że padnie strzał, czyli ten dźwiękowy efekt, plus podrzut broni, tak? Czyli ten pistolet nam zareaguje na oddanie strzału w taki sposób, że podskoczy nam do góry. I to zerwanie strzału jest taką reakcją naszego organizmu, gdzie nam się wydaje, że jeżeli zrobię to szarpnięcie tymi mięśniami, czyli to nienaturalną reakcję, to jestem w stanie jakby zareagować na to, że ten podrzut będzie mniejszy.
Czyli oni się starają, to jest wynik tego, że starają się skontrolować pistolet w momencie strzału.
Trochę tak, ale wydaje mi się, że to jest poza ich poniekąd kontrolą.
Czyli automatycznie
bardziej,
się dzieje.
Tak, że to jest bardziej kwestia głowy niż tak naprawdę już samego tego odruchu.
Takie napięcie w organizmie, tak, spodziewając się
czegoś. Dokładnie tak. To jest pomieszanie strachu z reakcją na oddanie strzału. Bardziej bym to w takim kierunku.
Ciekawe. I jak się z tego w takim razie wychodzi, skoro to jest automatyczne?
Z tego, wiesz co, każdy coś takiego ma. Czy też na początku, czy w trakcie coś takiego się pojawia. Natomiast to jest kwestia...
Czyli jak ja bym poszedł teraz strzelać, to najprawdopodobniej bym coś takiego miał.
Jest to bardzo możliwe, aczkolwiek nie jest powiedziane, że tak by było. Tak? Mhm. Tak jak mówię, bardzo dużo ludzi to ma. Powiedziałbym, że nawet większość na początku swojej historii, ale nie wszyscy. Także to nie jest tak, że przychodzisz i będziesz zrywał strzały. Też ludzie bardzo często źle interpretują zerwanie strzału, bo to, że nie trafia w tarczę, to nie znaczy, że zerwał strzał, tylko po prostu źle nacisnął język spustowy albo nie zgrał sobie przyrządów celowniczych. Mhm. Bardzo często się to, wiesz, wszystko, co nie jest w celu, tłumaczy się zerwaniem strzału. No to tak nie do końca tak jest. To jest zupełnie jakby coś innego i to trzeba oddzielić jedno od drugiego.
Czyli to jest już taka popularna sprawa, że wszyscy to sobie nawet tłumaczą w ten
tak,
sposób.
Tak, to jest bardzo popularna sprawa, natomiast ona znika w momencie, czym więcej strzelasz, tym jest szansa, że szybciej wyjdziesz z tego efektu, ale pamiętam jednego mojego klienta, on będzie wiedział, o kim mówię, gdzie przez 6 godzin każdy magazynek, który wystrzelał, miał 60%, 70%, czyli powiedzmy 10 strzałów miał zerwany w każdym magazynku, tak, na 17 strzałów. I myślałem, że już z tego nie wyjdziemy. Aż już powiem ci, że ręce mi zaczynały opadać, a teraz jest jednym z lepszych moich takich strzelców.
Nie poddał się,
wytrzymał to. Mieliśmy ciężkie momenty, ale teraz naprawdę strzela świetnie.
To dla ciebie jako instruktora też musi być dziwne trochę, co? Nie do końca wiesz, jak rozwiązać sytuację.
Powiem ci, że to jest dziwne, ale to jest też fajne, bo jak zaczynasz się borykać z różnymi problemami, bo każdy z nas jest indywidualnością i tak naprawdę wiesz, mimo że masz schematy, co się dzieje, i wiesz doskonale, że to jest taki problem, to teraz, żeby dotrzeć do tego człowieka i wytłumaczyć mu, żeby to odkręcił, żeby zrobił to w poprawny sposób, to jest fajna walka, bo, znaczy fajna. Dla niego niekoniecznie, dla mnie to jest takie, wiesz, męczenie się, ale takie...
Fajny problem do rozwiązania.
Tak, tak, problem do rozwiązania, czyli musisz kombinować, w jaki sposób mu to wytłumaczyć, żeby wreszcie do niego dotarło. No.
Mhm. I co zrobiliście, że do niego dotarło?
Wiesz co, jakby najłatwiejszą opcją, to było też parę lat temu, więc ja już nie pamiętam dokładnie tego momentu, kiedy... Znaczy, było tak, że coraz mniej zaczął zrywać, tak? Czyli jakby raz, że zaczynał się oswajać, bo jakby najważniejszą rzeczą jest to, że musi do ciebie dotrzeć, że pistolet i tak podskoczy. Czyli jakby ten efekt dźwiękowy i efekt szarpnięcia tej broni jest nieodzownym elementem oddania strzału. Jeżeli ty sobie to w głowie poukładasz, czyli ta twoja psychika to przyjmie, że ty na to wpływu nie masz, to jakby coraz szybciej się pogodzisz z tym, że ten pistolet i tak podskoczy. Później dopiero się zaczyna męczyć na zasadzie tego, żeby on podskakiwał jak najmniej. Nawet jak go ściśniesz z całych sił, to on i tak będzie miał ten podrzut. Czyli i tak podskoczy i tak. Mhm. W zależności od tego, jaką technikę tego ściskania sobie przyjmiesz i w jaki sposób to zrobisz, to on będzie albo podskakiwał troszeczkę bardziej, albo troszeczkę mniej.
Mhm. Czyli załóżmy, że ty strzelasz z pistoletu, to starasz się to w ogóle kontrolować, czy po prostu przyjąłeś to tak jakby, powiedzmy, na klatę, że okej,
on... Czy ja już, wiesz co, ja już bardzo, bardzo często nie myślę podczas strzelania o tym, co się dzieje z pistoletem, bo to są już takie, wiesz, rzeczy nawykowe, nie? Mhm. Ja wiem, że on podskakuje i będzie podskakiwał, natomiast moim zadaniem jest to, żeby on mi podskakiwał tak minimalnie, żebym ja mógł strzelać jak najszybciej.
Ty masz jakiś proces myślowy, przez który przechodzisz podczas strzelania? Czy raczej starasz się właśnie odejść od procesu myślowego i robić to wszystko z automatu?
Wiesz co, to zależy od trudności celu, bo łatwe cele zrobisz z automatyzmu, ale jeżeli masz coś trudnego i zrobisz to automatycznie, to bardzo często możesz się skusić na zasadzie takiej, że po prostu nie trafisz.
Mhm. Jak na przykład jedziesz samochodem i próbujesz strzelać, to jak się starasz myśleć o strzale?
W czasie jazdy samochodem?
Mhm. Mówię, że to są trudne strzały.
Wiesz co, no tak, no tutaj...
W sensie, pytam się, czy masz coś takiego, że jak celujesz bronią, to mówisz sobie, dobra, teraz spokojnie, zaraz pewnie ci podskoczy, musisz być troszeczkę wyżej.
Nie, no bo to nie oddam strzału.
Za długo
jeżeli trwa. Tak, jeżeli ja zacznę to w taki sposób kombinować, to już dawno tego celu nie będzie. Nie?
Okay.
Ja będę rozładowywał bronię, bo skończył się to.
Czyli nie ma jakichś takich...
jeżeli masz jakikolwiek mieć proces myślowy, to on musi być błyskawiczny. Nie? I tu jest kwestia... dla mnie najważniejsze jest to, że kropka kolimatora, który mi się świeci, ma być na celu, kiedy naciskam język spustowy. I to jest dla mnie najważniejsza sprawa.
Mhm. Wziąłeś dzisiaj ze sobą karabiny, więc na nie się mówi profesjonalnie karabiny, czy jak?
No karabinki, tak.
Karabinki.
Tak.
Pokażesz, co wziąłeś dzisiaj ze sobą?
Pewnie, że pokażę. Wiesz co, wziąłem mój ulubiony karabin szturmowy LMT. Jeden z moich pierwszych karabinków.
Ja sobie też nagram to, jak chcesz, okej? Okay?
Już pewnie. Już ma trochę czasu i przesłużył parę lat. Jest to platforma AR. Chyba na chwilę obecną najbardziej popularna platforma. Oczywiście mówimy tu o świecie zachodnim, nie o Bliskim Wschodzie.
Okej. Okay. I to się rozkłada?
Tak, wiesz co, to jest bipod. Znaczy ja zasadniczo nie używam tego bipoda, bo to jest tylko... Bipod jest ci potrzebny, żeby...
Jak leżysz sobie?
Tak, jak leżysz, jak chcesz sobie przystrzelać karabin... Jako podstawka.
I one są bez magazynku oczywiście.
Tak, nie ma magazynku. Magazynku oczywiście broń jest rozładowana, także to, że lufa jest skierowana troszeczkę w twoim kierunku też nie
czyli, ma tutaj. Czyli to jest teraz taki najbardziej popularny, używany karabinek w przypadku...
Myślę, że tak, że na dzień dzisiejszy jest to bardziej popularna platforma niż AK, aczkolwiek pewnie ci, którzy uwielbiają AK, będą się ze mną kłócić, że tak nie jest.
Czy możesz powiedzieć, ile on kosztuje? Czy to jest rzecz, której nie chcesz zdradzać?
Nie, wiesz co, to nie jest jakąś tajemnicą, bo to można w każdym sklepie zobaczyć, jaki jest cennik. No LMT teraz chyba w tej najbogatszej wersji kosztuje w okolicach 16-18 tysięcy.
Mhm. Czemu ma rozciętą lufę na trzy sztuki?
Wiesz co, to jest tak zwany kompensator i w zależności od tego, jakiego kompensatora używasz, to One mają te końcówki bardzo różne.
A co dają poszczególne końcówki?
Wiesz co, kompensator to jest takie urządzenie wylotowe, które ma za zadanie skompensować nam ten podrzut broni, tak? Bo tak jak mówiłem, przy każdym strzale ta lufa generalnie podskakuje nam do góry. I teraz w zależności od tego, jakie urządzenie wylotowe, w cywilu tak się robi, no w wojsku tego się nie robi. Natomiast w cywilu robi się coś takiego, że ludzie sobie ułatwiają jakby sprawy techniczne, więc czym mają więcej pieniędzy i chcą, żeby ten karabin łatwiej strzelał, no to dokładają różne elementy. Nie? I właśnie ten kompensator na końcu lufy ma nam ułatwiać strzelanie.
Co do niego dodałeś oprócz takiej standardowej wersji, bo mówiłeś mi, że jak kupujesz standardową wersję, to jakiejś części tego sprzętu nie ma.
Tutaj. Tak, wiesz co, właśnie ten kompensator, on akurat jest dodany, bo oryginalnie jest bodajże urządzenie wylotowe typu tam A2, chyba coś takiego. Dodana jest oczywiście latarka. LMT akurat był... Musisz z boku. LMT akurat był z muszką i strzerbinką, co też bardzo często tego nie ma w standardowej broni. Latarka jest elementem dodanym. Elementem dodanym jest oczywiście celownik. W tym przypadku jest to Elkan plus kolimator.
I ten sam celownik mówiłeś, że jest turbo drogi.
Tak, akurat Elkan nie jest popularnym celownikiem z racji właśnie swojej ceny, no bo w sklepie widziałem cenę tego typu zestawu za 17 tysięcy. Mhm.
No, to trochę kosztuje, więc razy, ale jeśli ty się tym zajmujesz, no to nic dziwnego, że masz taki sprzęt.
No to wiesz, zależy, znaczy to jest coś, co służy mi do pracy, więc...
Ile masz takich karabinów?
Karabinów mam 4.
4. To jest twój ulubiony?
To jest mój ulubiony.
Pokażesz ten drugi?
Tak.
Drugi to jest Grot.
Drugi karabin to jest karabin polskiej produkcji. Zresztą bardzo fajny. Też lubię z niego sobie czasami postrzelać, czy też popracować, pojechać na zawody.
Zaplątało ci się.
Co ciekawe, tego karabinu nie kupiłem, tylko wygrałem go podczas zawodów.
Na których zawodach można wygrać?
Tak, bo wiesz co, byłem na zawodach z duńskiej Woli. Bunkier Pro prowadził takie zawody. Aha. Ja nawet nie wiedziałem, że akurat główną nagrodą w tych zawodach jest karabin. Po prostu lubię tego typu zawody. Pojechałem. No i akurat jakoś udało się tam wygrać.
Czyli twoje skillsy dalej są na takim wysokim poziomie, że możesz wygrywać zawody?
Wiesz co, Macz, moje skillsy są takie... A propos skillsów... Jak ja byłem w jednostce i poszedłem, jeszcze pracowałem, ale poszedłem sobie, bo już mnie zaczęło interesować takie strzelanie sportowe, poszedłem na pierwsze zawody, dostałem takie wciery, że głowa mała. I dlaczego o tym mówię? Bo wszystkim się wydaje, że jak ktoś jest operatorem gromu, no to nic nie robi, tylko strzela. Tak, ja wystrzelałem tony amunicji, nie wiem ile, nie zliczę i nie powiem, nie chcę strzelać, żeby tutaj nie zrobić jakiegokolwiek przekłamania. Natomiast ja strzelałem bardzo dobrze, ale nie byłem obeznany w strzelaniu sportowym. Strzelanie sportowe różni się od strzelania typowo taktycznego, że tam pojawia się tak zwane, ja to nazywam sobie cwaniactwo sportowe. Czyli jak nie jesteś obeznany w tym strzelaniu sportowym, i próbujesz wprowadzać rzeczy, które masz takie typowo taktyczne, to raczej przegrasz z tymi ludźmi, którzy są jakby, wiesz, siedzą w środku i wiedzą co i jak zrobić, żeby się, wiesz...
Trochę inna formuła pewnie strzelania takiego taktycznego.
Jest zupełnie inna, nie? To jest, znaczy sam jakby efekt końcowy jest sprawą jasną, masz strzelać szybko i celnie, nie? Natomiast dojście do tego strzelania, w jaki sposób ładować magazynki, tam wiesz, no techniki tego, kurde, wszystko zupełnie inaczej niż w strzelaniu taktycznym.
Czemu ludziom wypadają magazynki?
Wiesz co, są dwie przyczyny wypadania magazynków.
To jest taka rzecz, na którą bym nie wpadł normalnie. I tak oglądam ten twój filmik i ty mówisz, że ludziom magazynki wypadają.
Jak tak, to? Jest to nagminne. To jest tak, że mi czasami ręce opadają, jak tłumaczę i jeszcze w czasie tych zajęć wytłumaczę, a w czasie zajęć komuś wypadnie magazynek, to ja się robię czerwony i idą iskry z moich oczu. To jest tak, że kwestia wypadających magazynków. Przeważnie jest spowodowane tym, że ludzie za słabo te magazynki wpychają w gniazdo magazynka, tak? Czyli on nie zaskoczy mi za taką łapkę, która trzyma mi ten magazynek.
Dlatego tak? Ludzie jak wkładają magazynek, to robią, wkładają magazynek i uderzają go jeszcze.
Tak, tak. Natomiast jakby najlepszą formą podpinania magazynka jest podpinanie magazynka na otwartym zamku, czyli ten zamek jest w tylnym położeniu, on jest zablokowany. I w tym momencie nie musisz uderzać od dołu magazynka, bo on płynnie bez problemu wchodzi. Uderzanie magazynka ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy ten zamek jest zrzucony, no bo wtedy ta amunicja, która jest w środku w magazynku, musi się delikatnie poddać. Mhm. Jak ona się nie podda, no to ten magazynek by się nie zapnie.
Tak i jak mówiłeś, że jak ktoś wsadzi tę 31 kulę do magazynku.
Dokładnie tak. Jeżeli masz magazynki 30 nabojowe, jeżeli włożysz 31 nabój do magazynka, to nie ma możliwości, żeby podpiąć ten magazynek.
Nie który nie zawsze wchodzi podobno do tych magazynków. 31.
Nie zawsze wchodzi, ale zazwyczaj jest tak, że jak już ta sprężyna zaczyna być wyrobiona, to 90% magazynków jesteś w stanie dopchnąć 31 sztukę, no i wtedy zaczyna się problem. Nie?
Czyli to są już takie nawykowe rzeczy, że musisz się tego po prostu nauczyć i
później... Tak, musisz to robić bezwiednie, bo jeżeli się nad tym nie zastanowisz, no to właśnie podnosisz karabin, naciskasz język spustowy i magazynek wypada, nie? I to siara wtedy.
Czym ten się różni od tamtego?
Wiesz co, to jest zupełnie inna platforma, bo to MSBS, Grot MSBS to jest, ma swoją, to jest zupełnie inny. Jest to karabinek typu AR, jest najbardziej popularny, powszechny i każdą rzecz, którą do AR-a kupisz, nie musi to być LMT, po prostu wymieniasz, wkładasz do tego karabinka.
Jeżeli jest bardzo powszechny, trochę jak jakiś samochód Volkswagen czy coś takiego, wszędzie kupisz części.
Tak, jest powszechny, idziesz do sklepu, kupujesz jakąkolwiek część, nie musi to być, tak jak mówię, od konkretnej marki karabinka i jesteś w stanie wymienić, włożyć. Jeżeli chodzi o MSBS-a, tutaj on ma swoje własne części i tutaj już musisz kupić części tylko i wyłącznie
w Polsce?
Z fabryki broni radą, tak. Znaczy niekoniecznie z fabryki broni, tylko tam, gdzie te części możesz dostać. Jest to troszeczkę inna platforma, jak widzisz tutaj dźwignia przeładowania jest z przodu, dwustronna. Co jest właśnie fajne w tym karabinku, to jest to, że czy jesteś lewo, czy praworęczny, jesteś w stanie wszystkie elementy, i to są takie bliźniacze elementy, że to jest wszystko jest z prawej strony i z lewej strony jest dokładnie takie same.
I to chyba też nie zależy od tego, czy jesteś prawo czy leworęczny, tylko czasami od sytuacji, nie? Bo czasami
dokładnie,
musisz
tak, wyjść... Tak, tak. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby te manipulatory były dwustronne, tak? Czyli z prawej i z lewej strony, no bo jeżeli muszę przejść na... Jestem leworęczny, no to z automatu potrzebuję to z większości tych manipulatorów z prawej strony. Natomiast jeżeli przechodzę na rękę prawą, co bardzo często się zdarza i właśnie to na moich zawodach też bardzo często się zdarza. Na naszych zawodach bardzo często się zdarza. To tak samo przekładamy broń na rękę słabą. No i wtedy, wiesz, wymiana magazynka może być ułatwiona albo może być utrudniona. Nie? Mhm.
Czym on się, powiedziałbyś, że ma jakieś przewagi nad tamtym? Czy to kwestia, jak ty z niego korzystasz? Jak to wygląda z tymi karabinami?
Wiesz co, każdy karabin to jest narzędzie w ręku. Narzędzie albo też... źle zabrzmi zabawka. No ale powiedzmy, jest to urządzenie, z którego ty korzystasz. Nie ma znaczenia, co to będzie. Znaczenie ma to, jak się z tego nauczysz strzelać i co ty z tego jesteś w stanie wycisnąć.
Czyli w sumie jak z każdym innym narzędziem.
No,
zawsze...
Wiesz co, ja wygrałem zawody na LMT i wygrałem zawody na grocie, więc...
Mhm. Czyli to jest kwestia tego, jak ty z niego korzystasz, jak się dostosowujesz do danego. Ale jest tak, że on na przykład jest lepszy na jakieś warunki, czyli na przykład na pustynię byłby jak któryś lepszy, a w zimie będzie inny lepszy?
Wydaje mi się, że nie, że obydwa poradzą sobie dokładnie tak samo. Znaczy tutaj jest, akurat jeżeli chodzi o Grota, to jest, on jest na tak zwanym tłoku, a jeżeli chodzi o LMT, no to jest na rurce gazowej. I różnica między karabinami tłokowymi, a na rurce gazowej jest taka, że te tłokowe nie wymagają takiego czyszczenia jak na rurce. Ta rurka powoduje, że on szybciej zasyfi się w środku.
Mhm, czyli trzeba częściej się nim zajmować.
Dokładnie.
Czyli jest gorszy.
I tak i nie, wiesz co, bo to też nie jest tak, że oddasz
Jak dasz... siedzisz w okopie i jest wszędzie, tak jak mówił Borys, że po prostu jest wszędzie błoto, to przyda ci się ten, który się trzeba, rzadziej trzeba go czyścić.
Tak, tak. No teoretycznie tak. Teoretycznie tak, ale każdy karabin prędzej czy później, jeżeli go, wiesz, nie będziesz w jakiś sposób szanował, to zrobi ci psikusa.
Mhm. Właśnie, co do psikusa, to rozmawialiśmy już przed nagraniem, co było dla mnie, bo jak ja widzę tą broń i to dla mnie to wygląda jak zabawka, bo to się w gruncie rzeczy niczym nie różni od zabawki. Pewnie są zabawki, które wyglądają identycznie, że nie ma żadnej
zgadza różnicy. Zgadza się. Teraz są takie te ASG, że...
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
I ja dla mnie to jest takie dziwne, bo z jednej strony trzymam zabawkę, coś co mój mózg odbiera jako zabawkę, ale z drugiej strony, gdybym był nabój w komorze i bym nacisnął spust, to kogoś mogę postrzelić, więc to jest dla mnie bardzo dziwne i mówiłeś, że to się często zdarza, że często są jakieś takie strzały nieplanowane.
Tak zwane strzały niekontrolowane. No faktycznie jest to, strzał niekontrolowany jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. I tak jak mówię, może się zdarzyć w zasadzie każdemu strzelcowi, czy początkującemu, nawet początkującemu powiedziałbym, że zdarza się rzadziej niż strzelcowi bardziej zaawansowanemu.
Bo już myślisz, że ogarniasz, tak.
I on wynika bardzo często z różnych sytuacji. Przeważnie to jest tak. Ktoś, kto się uczy strzelać, zawsze będzie zwracał mocną uwagę, no z racji tego, że będzie czuł respekt i będzie się bał, no to on za każdym razem, jak się coś pojawi niestandardowego, no to się zatrzyma, zawoła tego instruktora albo wiesz, będzie czekał, aż ktoś zareaguje na to, że coś jest nie tak. Instruktor mu sprawdzi, no i wtedy żaden strzał niekontrolowany nie ma możliwości paść. Natomiast ktoś, kto już zaczyna ogarniać, a najgorsze jest to, jak ktoś dobrze strzela, ale jeszcze nie ma dobrego obycia z bronią, bo to jest...
Czyli ma nową broń?
To nie zawsze... Może być też taki przypadek, nie? Że świeżo sobie kupił, już jest już ostrzelany, ale jeszcze tego obycia dobrego nie ma z bronią, nie? I później gdzieś tam, wiesz, w domu zaczyna się tym bawić, tu sobie podepnie magazynek, tu przeładuje, tu zrobi coś innego i nagle gdzieś tam niefortunnie padnie strzał.
Trochę jak ten komendant, haha.
No trochę tak. No. Znaczy tutaj wiesz, no nie wiem jaka historia jest.
Ja tylko żartuję.
Głębi tego wszystkiego. Ale gro ludzi, znaczy już takich na przykład zaawansowanych, wydaje mi się, że może oddać strzał niekontrolowany z racji tego, że zmieniło swoje nawyki. Czyli jeżeli on ma nawykowo, powiedzmy, zawsze... trzyma nabój w komorze, ma pistolet załadowany i nabój jest w komorze nabojowej. I nagle zmieni sobie te nawyki i tego naboju w komorze nabojowej nie ma i wiesz, i coś w procesie rozładowania się zacznie dziać i się gdzieś tam, a najważniejsze jest to, że głowa nie jest tam, gdzie jest przy czynnościach, które wykonujesz, tak?
Mm-hmm. Jest myślisz, nieskupiony.
Dokładnie, myślisz o czymś innym, gdzieś tam tutaj masz coś do roboty, więc zaczynasz się zastanawiać nad inną rzeczą, tutaj kurczę, bawisz się bronią, czy se przygotowujesz ją do czyszczenia i nagle pada strzał. Nie?
Jaki najgorszy strzał widziałeś taki niekontrolowany? Bo pewnie widziałeś sporo.
Wiesz co, wszystkie strzały, które widziałem niekontrolowane, na szczęście były na strzelnicy i były w kierunku kulochwytu.
Okay.
Czyli jakby nie było czegoś takiego, że była to sytuacja skrajnie niebezpieczna.
Czyli nie miałeś tak, że ktoś sobie siedział i strzelił w ziemię nagle coś...
Nie, czegoś takiego nie widziałem. Ale kiedyś akurat w bardzo krótkim czasie nie tyle byłem świadkiem, co mam takiego znajomego na Litwie, który przysłał mi zdjęcia swojej nogi poszytej, nie? I zaczął mi opisywać swój przypadek. Bardzo zaawansowany strzelec. I co się okazało? Że no na przykład tylko to nie do końca był strzał niekontrolowany, ale to jest bardzo ciekawa historia. Mhm. Bardzo dobry strzelec, zaawansowany strzelec, który strzela IPSC. I on miał kaburę. Strzelcy IPSC noszą, przeważnie wieszają pistolety na tak zwanych wieszakach. To nie jest kabura, tylko to jest taki wieszak. Chodzi o to, żeby jak najszybciej, jeszcze szybciej dobyć pistolet, wyjąć pistolet z tego wieszaka i oddać jak najszybciej strzał.
Gdzie to się trzyma?
Na pasie, normalnie na pasie, tutaj masz, wiesz, z boku. I on zamówił sobie ten wieszak ze Stanów i miał taki pistolet, który nie miał żadnego zabezpieczenia. To był bodajże Walter z takim językiem spustowym. Jak w Glocku, pamiętasz, jest taki cyngielek na języku spustowym, gdzie to jest jedna z form jego zabezpieczenia, bezpiecznik. Tam tego nie było, czyli jakby...
Czyli są pistolety w ogóle bez zabezpieczenia?
Tak, no, do sportu właśnie ten, co ciekawe, ten właśnie tak funkcjonuje. I mało tego, ma bardzo lekki ten spust, tak? Bo nacisk języka spustowego to jest mierzone w kilogramach, natomiast są spusty, które schodzą poniżej nawet kilograma, to jest tak naprawdę delikatnie smyrniesz ten język spustowy i pada strzał.
I pewnie są sportowcy, którzy jeszcze to robią bardziej wrażliwe.
Tak, no bo wiesz, no starają się jak najszybciej, jak najlżej strzelać i sobie poniekąd ułatwiają. I wyobraź sobie, że on podczas zawodów nakładał ten pistolet do tego wieszaka i delikatnie się mu coś tam zahaczyło, ten język spustowy, i oddał dwa strzały. Jeden poszedł w ziemię, drugi poszedł w nogę, nie? No i skończył w szpitalu, natomiast on jest lekarzem, jakimś tam chirurgiem bodajże, więc zajęli się nim odpowiednio, już teraz znowu biega, strzela, ale przestrzegał przed tym językiem spustowym strasznie, że chyba przesadził. I drugi przypadek, bardzo szybko to się zdarzyło, całkowicie początkująca dziewczyna, znaczy całkowicie, no już nie do końca całkowicie, bo wykonywała jakieś tam ćwiczenia i wkładała pistolet do kabury, no i zostawiła palec na języku spustowym. Jak wkładała pistolet do kabury, to ten palec został jej na języku i oddała strzał i ten strzał oddała na szczęście tak fortunnie, że przyszedł jej między palcami. Między dużym palcem a tym drugim.
Przez buta.
Tak, przez buta. No,
ale fart to.
Niesamowitego farta, no buty do śmietnika poszły. Oczywiście policja prokuratora była, no bo to wiesz, to jest wypadek z braniem.
Fuck, to jest niebezpieczne na maksa. Jak ludzie reagują, jak oddadzą taki strzał?
Wiesz co, bardzo różnie.
Ja bym się strasznie bardzo wystraszał.
Wszyscy są jakby w jakimś tam stopniu zawstydzeni, ale są też ludzie tacy, którzy próbują to przerobić w żart, nie? I to jest, wydaje mi się, znaczy to jest reakcja taka troszkę obronna, natomiast to jest najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to potraktować, tam kurde, raz się zdarzyło, chuj. Bo to...
Nigdy nie wiesz, kto
tak,
będzie po drugiej stronie.
Bo to coś ma spowodować, że ty faktycznie się zatrzymasz i powiesz, o kurde, przecież to kuźwa, wiesz, to jest dosyć łatwe, nie? Zrobienie czegoś takiego i następnym razem może się to skończyć zupełnie inaczej.
Mhm. Obracanie w żart, no to nie, to jest
tak,
żaden żart.
To jest najgorsza rzecz, jaka może być.
Czemu mówiłeś, że lubisz strzelać w zimie?
Wiesz co, bo to są warunki troszkę mniej standardowe niż latem. Latem się fajnie strzela, a w zimie się strzela gorzej. Więc czym gorzej, tym lepiej.
Czyli ty szukasz sobie jakichś wyzwań?
Wiesz co, lubię. Ja w ogóle lubię taką aurę zimy, gdzie kurde, wiesz, w tym śniegu. Oczywiście pod warunkiem, że mam odpowiednie do tego później zaplecze, tak? Czyli jestem w stanie się wysuszyć, wiesz, wziąć gorący prysznic, herbatkę i
gdzieś w górach sobie w jakimś domku się zatrzymać.
Na przykład, nie?
A nie zamarznąć się pod drzewem. A jak widziałem też, że strzelacie w nocy i zastanawiałem się, czym się różni strzelanie nocne od strzelania normalnego, oprócz tego, że oczywiście masz jakąś noktowizję, no bo to jest potrzebne.
Wiesz co, jeżeli chodzi o strzelanie bez noktowizji, bo zacznijmy od tego, to jest chyba najprostsze,
w lesie to się chyba nie da.
Jeżeli chodzi o rynek cywilny, to noktowizor to jest koszt rzędu około 30 tysięcy złotych, więc zakup takiego noktowizora tylko po to, żeby sobie postrzelać, jest raczej mało opłacalną rzeczą, natomiast jest to fajna rzecz, no kurde, wiesz, no fajnie by było mieć noktowizor, chodzić sobie po strzelnicy i strzelać. Jeszcze musisz mieć do tego najlepiej. Mieć do tego jeszcze Dibala z taką wiązką lasera, która jest niewidoczna gołym okiem, tylko właśnie w noktowizorze. No i to ci robi taki fajny komplet, którym się możesz nieźle pobawić.
Już jesteś trochę specjalsem.
Tak, już jesteś trochę specjalsem. Natomiast czym się różni? Przede wszystkim różni się kwestią bezpieczeństwa, bo jeżeli ja idę na zajęcia nocne z grupą ludzi, no to tak naprawdę ja nie jestem w stanie zaobserwować, co oni z tą bronią robią, oprócz tego, że wiesz, podnoszą ją do góry i na przykład zapalają latarki i oddają strzał. Nie?
Czyli zapalają latarki, czyli w nocy chodzicie w nocy kompletnie po ciemku i w momencie, kiedy jest jakaś akcja, zapalacie latarkę.
Tak, tak. Jeżeli oczywiście mówimy tutaj o nieużywaniu noktowizji, no bo jak masz noktowizję, no to latarki nie zapalisz, nie będziesz nic widział, tylko zobaczysz, tylko usłyszysz strzał.
Mhm. Czyli tylko super doświadczeni pewnie chodzą na nocne.
Co super, nie nazwałbym super doświadczeni, no bo to każdy gdzieś tam prędzej czy później jakby chce doświadczyć tego i to nie jest tak, że to musi być super doświadczenie, natomiast dobrze jest, wiesz, nie gubić się, gdzie masz zrzut zamka, gdzie jest zrzut magazynka, gdzie masz dźwignię przeładowania, co się dzieje, jak ci się, wiesz, zatnie karabin, czy też zatnie pistolet, żeby na to zareagować poniekąd instynktownie i nie musisz tego widzieć, no.
Mówisz, że nie możesz obserwować tych ludzi w nocy, czyli normalnie jak jesteś na strzelnicy, to non-stop się stoisz i obserwujesz tych ludzi, co oni robią.
Tak, tak.
Masz już taki nawyk, że po prostu
tak,
chodzisz i...
Tak, tak.
Co najczęściej ludzie...
Patrzę i wącham.
Co najczęściej ludzie robią źle na strzelnicy? Podnoszą broń?
Wiesz co, dużo jest błędnych rzeczy. To jest od postawy strzeleckiej, którą ja, wiesz, tam staram się poprawiać, natomiast to nie jest jakby, postawa strzelecka nie jest najistotniejszą rzeczą, nie? Bo jeżeli ktoś dla mnie najistotniejszą rzeczą jest celne strzelanie, tak? I to jest jakby to ta największa istota tego strzelania.
Nieważne jak.
Poniekąd, nieważne jak. No jeżeli ktoś, wiesz, jeżeli ktoś trzyma tą broń byle jak, ale zajebiście celnie strzela, no to po co ja mu mam to psuć, nie? Chyba, że będę widział w tym efekt taki, że jeżeli ja mu to popsuję i próbuję mu to pokazać po swojemu, to jeszcze będzie lepiej strzelał, nie? No to wtedy mogę widzieć w tym sens. Więc wiesz, jeżeli wszyscy strzelają dobrze, no to w tym momencie zaczynam patrzeć na inne rzeczy właśnie. Postawa strzelecka, próbuję ich poprawiać tam w jakiś inny sposób, nie? Zachowanie, wkładanie do kabury, wyjmowanie z kabury, no wszystko po kolei.
A zdarza się na takiej twojej strzelnicy jeszcze podnoszenie broni gdzieś w jakieś nieodpowiednie miejsca? Bo z bronią trzeba teraz chodzić tak. W dół, tak?
Znaczy to zależy, nie? Bo jeżeli wiesz, z bronią teoretycznie nie należy chodzić. Broń, jeżeli chodzi o pistolet, to pistolet wkładamy do kabury i on wtedy jest w najbezpieczniejszym miejscu, który może być. Jeżeli mam się poruszać, gdziekolwiek przemieszczać. Jeżeli muszę się poruszać z bronią i strzelać, no to wtedy na typowych strzelnicach takich cywilnych, no to muszę mieć tą broń skierowaną w kierunku kulochwytu. I to jest najbezpieczniejsze miejsce.
Kulochwyt, śmiesznie się to nazywa.
Łapie kule.
Czyli te takie plakietki, do których się strzela, nazywa się kulochwyt.
No nie plakietki, to jest, wiesz, to jest cała ściana na przykład, nie? Czy też wał, który tam jest usypany na strzelnicach zewnętrznych.
Byłeś ostatnio w Ukrainie.
Byłem.
Co cię skłoniło do pojechania?
Wiesz, to taka historia, historia była tego typu, że miałem... Prowadziłem szkolenie. Miałem tam moich chłopaków na szkoleniu i Marcin Gortat też był na tym szkoleniu. Mhm. No i Marcin zaproponował mi wyjazd na Ukrainę. Ja na początku trochę to powiedzmy olałem, bo Marcin rzucił hasło, że chciałby pojechać na linię frontu.
Wiesz, odważna decyzja.
Tak, tak. Wiesz, no jak ktoś rzuca początkowo takie hasło, no to wiesz.
Jak na to właśnie zareagowałeś? Bo to jest takie trochę... Domyślam się, że dla ciebie to było tak, strzelałbym, nie wiem, czy tak pomyślałeś, ale tak bym pomyślał, że to było takie, czy ty wiesz, co ty się ładujesz w ogóle?
Tak, wiesz co, to potem wiesz, tak naprawdę proces tego wyjazdu był taki dosyć skomplikowany, tak naprawdę. Ja na początku myślałem, że no, rzucił hasło, wiesz, zmarszczyło mi się czoło, mówi, przejdzie mu. I tak myślałem, nie? Natomiast w pewnym momencie zaczął do mnie wydzwaniać i mówi, czy bym pojechał z nim. No i wiesz, mówię, dobra, no to pojadę, natomiast wiesz, trzeba by było zebrać jakieś informacje, bo to, jak się później okazało, wiesz, to, że sobie rzucasz hasło jazda na linię frontu, ale później się okazuje, że ma to, to nie jest tak, nie? Że nie wsiadasz sobie w samochód i jedziesz na wojnę i zobaczyć, jak ona wygląda, no bo to w ten sposób nie działa.
To jest w ogóle szalony pomysł trochę, żeby pojechać sobie na linię frontu, zobaczyć, jak wojna wygląda.
Znaczy to nie, wiesz, to nie był taki powód tego wyjazdu, bo powód był zupełnie inny, tam była kwestia też pomocy humanitarnej, natomiast zależało mu na tym, żeby pojechać w ten najdalszy jakby rejon styczności prawie, że wojsk.
Mhm, tak, bo też się zabieraliście z Igorem Traczem, on tam jeździ z komunikatorkami.
Tak. Igor to jest nieźle ogarnięty chłop, także też właśnie dzięki niemu mieliśmy bardzo dużo informacji odnośnie tego wyjazdu, bo ja w czasie tego konfliktu nie byłem w Ukrainie ani razu. No i zasadniczo się tam nie wybierałem i tylko z powodu jakby Marcina to doszedł do skutku.
I co, jak pojechałeś tam, jak to wyglądało twoim okiem? Czego się przede wszystkim spodziewałeś?
Wiesz co, byłem przygotowany na wszystko, a czego się spodziewałem? Chyba nie, bardziej byłem na zasadzie
zobaczymy,
niż tego, czego się spodziewa, czego wiesz, czego miałbym się tam spodziewać. Natomiast byliśmy przygotowani na powiedzmy to prawie, że każdy scenariusz. Nie? No jeżeli, wiesz, to był cały proces planowania, który żeśmy stworzyli, żeby tam dotrzeć i dojechać, spotkać się z ludźmi, bo spotkaliśmy bardzo wielu ludzi na naszej drodze, że się tak wyrażę. I od każdego zaciągaliśmy informacje. No i udało się to, wiesz, szczęśliwie, łącznie z tym, że no, byliśmy w Bachmucie.
Byliście w Bachmucie?
Tak.
I to całkiem niedawno, czyli to tam cały czas trwa.
Cały czas z tego, co mi się wydaje, jest w tym samym miejscu. Bachmut to jest miasto, które jest w zasadzie podzielone, nazwijmy to, znaczy to ciężko powiedzieć podzielone na pół, bo to jest, wiesz, ta linia frontu tam jest bardzo różnie załamywana.
Zygzak taki.
I tylko, że do Bachmutu prowadzą trzy drogi. Jak myśmy tam byli, to dwie drogi były już całkowicie nieprzejezdne z racji tego, że już tam wojska rosyjskie gdzieś kontrolowały te drogi. Była tylko jedna taka wąska, czyli to był taki, wiesz, półksiężyc, który jest zamknięty i masz tylko jedną małą szczelinę, przez którą jesteś w stanie dojechać do miasta. Zagrożenie było o tyle takie niefajne, że no to ten półksiężyc może się w każdej chwili jakby tutaj, wiesz, zamknąć i... No
jesteście otoczeni.
I jesteśmy otoczeni, ale też jak pojechaliśmy tam, to mieliśmy informację taką, że to się nie stanie z dnia na dzień i jeżeli już faktycznie będzie do tego dochodziło, czy też będzie się zbliżało, no to oni będą dużo wcześniej, Ukraińcy oczywiście będą o tym wiedzieć. Nie?
Mhm. Bo to jest kluczowa informacja dla Bachmutu, nie?
Dokładnie tak. Także wiesz, no ci wszyscy, którzy tam zostaliby w środku, no to raczej ciężko im będzie wyjść z tego.
Jak wyglądał Bachmut?
No wiesz, są miasto opuszczone, aczkolwiek zdarzały się pojedyncze osoby, które tam, cywile, którzy gdzieś tam się przemieszczali, ale generalnie opuszczone miasto, no i mocno podziurawione.
Zaskoczony byłeś tym, jakie są zniszczenia?
Wiesz co, Bachmutem chyba nie, bo wiedziałem, że tam aktualnie cały czas toczą się walki, więc jakoś nie zaskoczyło mnie to miasto.
Brakowało ci takie, bo na pewno czułeś jakąś adrenalinę, co?
No czułem, znowu
jestem.
No wiesz co, tak. To jest taki zew, trochę się odezwał i powiem ci, że wiesz, no miałem kamizelkę na sobie, miałem hełm. No i na ten odcinek Bachmutu nawet miałem broń w ręku, więc
na wszelki wypadek.
Tak, więc faktycznie zaświeciły mi się oczka i taki muszę by powojować. Był taki moment, no.
Ile czasu tam byliście?
To spędziliśmy niecały dzień, to tam pół dnia w samym Bachmucie.
Mm, a jak wrażenia Marcina? Bo się pojechał, chciał zobaczyć, co mówił.
Wiesz co, no musiałbyś jego zapytać. No jego wrażenia były takie, że no wrażenia większe chyba na nas zrobił, pojechaliśmy taką drogą w kierunku z Krematorska, w kierunku na Izium. I myślę, że tam chyba na każdym z nas zrobiło wrażenie największe zniszczenia, gdzie tam były tych wiosek takie. No to tam było to wszystko zrównane z ziemią. I rzeczywiście, wiesz, w porównaniu z Bachmutem, gdzie wiedzieliśmy, że trwają tam walki, że gdzieś tam, wiesz, tłuką się jedni z drugimi, były mniejsze niż tak naprawdę właśnie w tym te wioski, które żeśmy widzieli.
To mi też opowiadał Borys o Izium, że jest po prostu równane z ziemią.
A wiesz co, myśmy nie dojechali do samego Izium, tylko już sama ta droga w tamtym kierunku, bośmy zawrócili w pewnym momencie, bo mieliśmy trochę inny kierunek do jazdy. Natomiast tam są takie małe miejscowości, wioski i one wszystkie były, bo tam nie było drzewa całego, nie? To artyleria musiała tak tłuc mocno, że wiesz, że te wszystkie drzewa były połamane odłamkami.
Masz jakieś zdjęcia?
Wiesz co, mam.
Podeślesz mi?
Podeślę.
Wstawię w wideo. No ja widziałem, to jest po prostu... ja się szczerze mówiąc sam zastanawiam, czy by tam nie pojechać. Myślisz, że to jest z twojej perspektywy, jak byłeś, bezpieczne?
Znaczy, no, wiesz,
nie, trzeba, nie na front.
Trzeba,
nie
wiesz co, trzeba by sobie zadać pytanie, czy jazda do kraju, który jest objęty wojną, jest bezpieczna. Nie? No to jakby tutaj pierwsze pytanie. No nie. No, jakby nie było, to wiesz. Nikt ci nie powie, że to jest bezpieczne, no bo nie jest bezpieczne. Natomiast wiesz, byliśmy w Kijowie i Kijów funkcjonuje normalnie tam. Wiesz,
ale jest ostrzeliwany rakietami.
Wiesz co jest, natomiast jak myśmy byli, tam chyba jakiś jeden alarm się włączył, jakieś alarmy na komórkach, bo tam oni mają ten system ostrzegania takiego, więc tam gdzieś podawało, że wiesz, bo, alarmy na komórkach się włączają wtedy, kiedy nawet jakieś ruskie samoloty startują, no to w tym momencie gdzieś tam pojawia się sygnał dla Kijowa, że jest alarm, nie? I najlepiej schować się do schronu.
Bo nigdy nie wiadomo, gdzie strzelam, nie?
Dokładnie, nie? W Kijowie życie, jak nazwijmy to, w Warszawie w ciągu dnia. W nocy faktycznie opustoszałe ulice i
godzina policyjna.
No.
Mhm. No, brzmi to hardkorowo. Czy jak wyglądało życie? Jakby, jak porównujesz sobie swoje jakieś doświadczenia i to, co ty tam widziałeś, jak byś to porównał? Co jest mocno innego ze swoimi jakimiś doświadczeniami z Iraku bądź Afganistanu?
Znaczy, wiesz co, to jest, myślę, że to jest absolutnie nieporównywalna wojna, no bo wiesz, to co się działo, to co było w Iraku, czy też w Afganistanie, no to Irak, no to w Iraku mogłem się spodziewać tego, że mogę wpaść w zasadzkę, nie? I to jakby tutaj były takim moim głównym zagrożeniem. Jeżeli chodzi o Afganistan, no to tam, wiesz, wymiana ognia mogła polegać na tym, że to myśmy atakowali jakiś tam obiekt, czy też próbowaliśmy kogoś złapać i wtedy mogło dojść do wymiany ognia, więc jakby zupełnie, zupełnie inna kwestia. A Ukraina, no tam, wiesz, no tam masz przypadkowość, nazwijmy to przypadkowość śmierci jest bardzo duża. Bo jeżeli, wiesz, jeżeli idzie ci nawała ogniowa i ta artyleria tłucze w każdym kierunku, no to nie masz zielonego pojęcia, gdzie spadnie pocisk, gdzie poleci odłamek tego pocisku, jak to będzie siało. No.
A to jest z jednej strony to, co mówiłeś o tych twoich pierwszych wyjazdach, z tego co pamiętam, do Iraku, że to ci przeszkadzało, że trochę jeździliście i trochę tak, na was polowali.
Tak. No to wiesz, no w Iraku to wiesz, jazda cały czas takimi samymi drogami, jeszcze nie daj Boże o takich samych porach, no to jest takie troszkę proszenie się, nie? Jeżeli ktoś na ciebie poluje, no to prędzej czy później cię upoluje, nie? No.
A w Ukrainie jeszcze dochodzą do tego drony, więc jesteś non stop obserwowany z powietrza.
Jeszcze wchodzą do tego drony, wiesz, musisz uważać na to, co tam z telefonem robisz, musisz go wyłączyć, żeby, wiesz, nie ściągać, bo te fałszywe BTS-y, które ściągają sygnał, jak tych komórek się zbierze kilka w jednym miejscu, no to dostajesz ostrzał, także to...
No to sobie niezłą wycieczkę zrobiliście. To jest...
No wiesz co, dużo, dużo też takich informacji, które żeśmy tam zebrali na Ukrainie. Dobrze było tego posłuchać.
To znaczy? Możesz coś powiedzieć?
Wiesz co, o tym, w jaki sposób jest, akurat była wtedy prowadzona taktyka rosyjska działania i na przykład ich tak zwane rozpoznanie bojem, nie? Co wydawałoby mi się, że to są, wiesz, lata mocno przeszłe, a tu się okazuje, że potrafią wysłać ileś osób do boju tylko po to, żeby Ukraińcy
ostrzelali.
Zaczęli ich ostrzeliwać i potem w to miejsce, z którego idzie ostrzał, leci nawała znowu artyleryjska. Nie? Także to takie wiesz, no, potem idzie druga fala, potem idą już te oddziały bardziej, nazwijmy to, doborowe i no...
To jest niesamowite, że oni, ale z drugiej strony z twojej perspektywy to jest rozsądne. Inne państwa tak chyba nie walczą. Co to jest taka typowa rosyjska taktyka?
Nie, bo to wiesz, no, rosyjska taktyka. No, jeżeli bierzesz sobie ileś tysięcy skazańców, nie wiem jakie tam wyroki mieli, no to wiesz, to się w jakimś tam stopniu bardzo fajnie pozbywasz zbędnego elementu, nie? Tak bym to określił. Nie musisz ich żywić, nie musisz ich karmić, wysyłasz ich na front, tam dostają w czapek. Znaczy wiesz, my sobie tu opowiadamy i to tak znowu, wiesz, brzmi jakby wojna była fajną opowieścią, a to jest... No to jest
o tym
to
się
jest...
fajnie opowiada, trzeba tak, to przyznać, że to o tym jest, się fajnie opowiada.
To jest,
ale...
wiesz, to jest smród flaki, kurde, chaos wojny, straszny.
No, tam, to właśnie dlatego zastanawiałem się, czy by tam nie pojechać, bo chciałbym to właśnie zobaczyć, żeby nie żyć w tym świecie opowiadania o tym. I jak na przykład oglądam filmy wojenne, to jest dla mnie takie... Ja bardzo lubię filmy wojenne, a wydaje mi się, że to nie jest nic do lubienia, tak jak już jesteś...
Nie, to jest, wiesz co, później wiesz, będziesz opowiadał, znaczy jakby nazwijmy to najgorsze jest to, że każdy, kto wraca z takiego frontu, nie mówię o swojej, bo ja to miałem tam jeden dzień w Bachmucie, to absolutnie nie porównujmy tego, bo ja nie mam tam żadnego doświadczenia, broń Boże, tym bardziej bojowego. To po prostu pojechałem, wróciłem i kompletnie nie jest to nic powiązane z moim doświadczeniem tam wojennym, bo takiego doświadczenia tam w ogóle nie mam. Nie? Mhm. Po prostu byłem, zobaczyłem, wróciłem i na tym koniec. I nawet nie widziałem żadnego Ruska na oczy, także to żebyśmy mieli jasność tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o, wiesz, o takich ludzi, którzy gdzieś tam walczą i wracają z takiej wojny, no to oni ci nie poopowiadają inaczej, nie znajdą wspólnego języka z osobą, która tego nie przeżyła, bo jeżeli on ci zacznie opowiadać, to ty i tak będziesz miał wielkie oczy i zaczniesz zadawać pytania, które dla niego są wręcz, nie wiem, mogą być...
obraźliwe?
Poniekąd tak, nie?
Mi powiedział ostatnio jeden gościu po wywiadzie, że będą ludzie, którzy nie będą chcieli za bardzo ze mną rozmawiać właśnie z tego względu, że będą czuli, że nie są w stanie ze mną złapać wspólnego języka.
I nie złapią. I to jest naturalną rzeczą, że jeżeli ktoś gdzieś walczy, to on nie pogada z kimś, kto nie walczył, dlatego tak łatwo jest nawiązać kontakt z żołnierzem, który gdzieś był w podobnych sytuacjach i opowiadać sobie o pewnych rzeczach, bo opowiadając to komuś w cywilu, on nie złapie tego, nie wiem, flow, czy to jest dobre słowo.
Ja bym nazwał to tragedią. Tak, nie zrozumie tej tragedii.
Nie zrozumie i nawet wie, rzucając jakieś hasło tam, kurde, pół żartem, pół serio, może ten żart zostać odebrany bardzo, bardzo, wiesz, bardzo negatywnie, wręcz kurde, agresywnie.
No, ja się bardzo staram zrozumieć tą sytuację, jak z kimś rozmawiam, ale jakby w 100% rozumiem to, że ja nie jestem w stanie jej zrozumieć, że to jest w ogóle poza jakby poziomem mojego rozumowania.
A to jest, wiesz co, jak kurde, poszedłem do wojska w 93 roku, to straciłem kontakt z moimi kolegami z podstawówki. Jak ja przyjeżdżałem na przepustki z tego wojska, to ja niespecjalnie miałem o czym z nimi rozmawiać, nie? No bo z racji tego, że wiesz, że w wojsku, kurde, buty, czyszczenie, bieganie, strzelanie, jakieś tam pierdoły, jeszcze czołgi się pojawiły. I wiesz, i nawet jakbym chciał coś o nich im powiedzieć, to po pierwsze oni nie wiedzieli, o czym ja mówię, a po drugie, kurde, no tak samo nie zadawali mi pytań, bo nie wiedzieli, o co pytać.
Inny świat. Inny świat. To jest jedno z pytań, które chciałem ci dzisiaj zadać. Zastanawiałem się, jak ty sobie funkcjonujesz i masz takie doświadczenie, jakie masz, to jak ci się funkcjonuje w takim normalnym świecie, jak widzisz na przykład, na jakie rzeczy ludzie narzekają, a ty byłeś w jakichś realnych sytuacjach zagrożenia życia, teraz byłeś na Ukrainie i jakby masz troszeczkę inne spektrum doświadczeń życiowych niż taka normalna osoba, na przykład ja. I czy nie masz czasami tak, że stoisz obok kogoś i ktoś coś narzeka na coś, a ty sobie myślisz, o czym ty mówisz w ogóle, gościu?
Nie, wiesz co, kurde, jak ja bym się miał zastanawiać nad czym ludzie, wiesz, ludźmi, którzy na coś narzekają? Nie zastanawiam się nad tym.
Okej. Przywiozłeś sobie coś z Ukrainy?
Nie.
Nie? Nic. A miałeś tam styczność z żołnierzami, którzy byli bezpośrednio na froncie?
Miałem styczność z żołnierzami, którzy się na tym froncie rotowali. Mhm. Znaczy jakby byli w takim miejscu, nie wiem, 20 kilometrów od linii frontu, no i na zmiany jeździli na ten front, tak. Mhm. To z takimi ewentualnie.
I jak wyglądało ich życie z twojej perspektywy? W sensie, czy jakby... Jak ty byłeś na swoich wyjazdach, jakbyś to porównał do tego, co tam się dzieje? Czy co było innego?
Inne było to, że ja miałem wrażenie, akurat to była taka obrona terytorialna, chyba żołnierze z takiej obrony terytorialnej, że kompletnie nie pasują mi ci ludzie do wojny. Jakby to gdzieś tak na to patrzyłem. Nie pasowali mi na żołnierzy. Nie? To byli tacy ludzie po prostu, wiesz, no, tak jakbyś wziął 200 pierwszych napotkanych osób, mężczyzn, włożył im mundury i dał im karabin do ręki i zawiózł na linię frontu.
No to nie jest przypadkiem właśnie tak na wojnach? Na drugiej?
Tak.
Na drugiej pewnie tak właśnie było.
Tak, myślę, że tak było.
ale później piszą te książki, co mówiłeś, że 70% osób nie strzela do ludzi.
Dokładnie, tak. To się później się to może potwierdzać.
Czyli z twojej perspektywy ci... Myślisz, że brakowało im jakiegoś wyszkolenia albo takiego zacięcia do wojny?
Wiesz co, czy zacięcia myślę, że im nie brakuje, bo z racji tego, że oni, wiesz, walczą o swoją ojczyznę, nie? Więc ja myślę, że tutaj zacięcia do końca nie ma czegoś takiego, że mają zacięcie i myślę, że będą walczyć tak długo, jak będą musieli, tak długo będą walczyli o swoją słuszną sprawę. Natomiast wyszkolenia na pewno im brakuje. Tym bardziej, że rozmawialiśmy tam też z takimi chłopakami ze Stanów, którzy prowadzą tam też szkolenia dla tej armii ukraińskiej, no to system szkolenia trwa tam 6 tygodni. Czyli przez 6 tygodni masz wyszkolić żołnierza takiej, nazwijmy to, piechoty. On się musi nauczyć strzelać, obsługiwać broń jakąś tam maszynową, no i rusza na front. Nie?
Myślisz, że byłbyś w stanie wyszkolić kogoś w 6 tygodni jakoś sensownie?
Tak, pod warunkiem, że miałbyś odpowiednie warunki ku temu, czyli wiesz, jakby odpowiednią ilość sprzętu, amunicji, obiekty do szkolenia i czasu.
A tam tego nie ma, nie?
A tam, tak, tam nie do końca to jest. Poza tym, chyba największą trudnością jest to, że oni jak szkolą się na tych, co właśnie powiedział ten jeden z tych chłopaków, że w momencie, kiedy oni prowadzą szkolenia, to bardzo często one są przerywane alarmami. Czyli wiesz, idzie alarm, no to oni się muszą chować i czekają na odwołanie alarmu. Więc z tego dnia szkoleniowego, który powiedzmy trwa tam 8 godzin, zostaje im szkolenia 4 godziny raptem. Nie? Czyli ten czas 6 tygodni za chwilę skraca się im realnie do dużo krótszego czasu.
Mhm. No to jest trudna sytuacja. No i zwłaszcza, że cały czas ponoszą straty, więc cały czas wysyłają nowych ludzi. Ci ludzie są cały czas mniej wyszkoleni, więc będzie prawdopodobnie...
Największą bolączką gdzieś armii ukraińskiej będzie coraz gorzej wyszkoleni dowódcy, nie? No bo dobry dowódca z doświadczeniem, no to jest ktoś, kto chyba tam najczęściej może tracić życie, tak? Zresztą, wiesz, no dobrych dowódców jest niewielu w całej tej układance, w takiej masie ludzi, więc myślę, że tutaj jest chyba największa będzie bolączka i jest.
W dowodzeniu. A są tam jakieś szkolenia dla dowódców w takim razie, czy tego w ogóle nie ma?
Myślę, że to jest w ramach tego 6-tygodniowego kursu.
Czyli jedną z tych osób wybierają na dowódcę. To ciekawe. No to jest kłopotliwa sprawa. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że będę odbijali ten Bachmut, a teraz odbijają go. Ja byłem przekonany, że go...
Ja też myślałem, zresztą jak byliśmy tam wtedy w Krematorsku i rozmawialiśmy z tymi chłopakami akurat z Legionu Cudzoziemskiego, to mówili, że prawdopodobnie w ciągu iluś dni ten Bachmut będzie przejęty przez Rosję.
Jak rozmawiałem z Mateuszem Lachowskim, też mi mówił, że prawdopodobnie będą szykowali jakąś super kontrofensywę na 24 lutego. Okazuje się, że 24 lutego kompletnie
nic się nie dzieje.
Ciekawe, co? Mówili, że...
Zmyła jakaś. Zobaczymy.
To jest jedna rzecz też, która mnie ciekawiła. Jak z twoim doświadczeniem, jak ja oglądam media, jak jakieś wszystkie komunikaty medialne, informacje na temat tego i tamtego, to mi jest ciężko rozpoznać coś, co tam się może dziać. Czy ty z twoim doświadczeniem widzisz niektóre rzeczy i myślisz, a to właśnie zmyła, a to prawdopodobnie nieprawda? Jak odbierasz to, co komunikują media?
Wiesz co, ja przez ostatni okres czasu bardzo rzadko oglądam informacje. Czasami coś tam do mnie dociera, natomiast ani tych informacji nie filtruję, ani jestem chyba na tyle zajęty i na tyle chyba też jest mi lepiej się odciąć od tego wszystkiego, żeby moja głowa troszeczkę się uspokoiła. Nie? Czy ja widzę jakieś tam, nie wiem, rzeczy, które są całkowitym shitem? No nie do końca widzę, nie? Natomiast wiesz, no, mówi się, że w Bachmucie dziennie ginie tam, nie wiem, 100 osób, tak? No ja byłem w Bachmucie, nie słyszałem ani jednego strzału, nie? Ja wiem, że tam byłem tylko parę godzin, więc mogłem tego nie usłyszeć. Natomiast to też jakby... I nie mówię, że tak nie jest, nie? Bo to tak, nie jestem tutaj ani alfą, ani omegą. Mówię o okresie, w którym ja tam byłem. Wjechałem do Bachmutu, posiedziałem tam 3-4 godziny, wyjechałem z niego, przez ten okres czasu nie padł żaden strzał, gdzieś tam w tle było słychać ewentualnie jakieś wystrzały, huki tam artylerii, natomiast to nie było coś, co było przedstawiane wcześniej, że tam dzień w dzień jest masakra, nie? Mhm. Więc jakby tutaj
Myślisz, że może to być troszeczkę naciągane?
Może być, wiesz, tylko jak myślę, że wiele historii jest mocno przerysowanych, nie? Ale broń Boże, nie chcę powiedzieć, że wiesz, jest przerysowane, bo liczby też gdzieś mówią za siebie. Jeżeli zginęło 100 tysięcy Ukraińców, no to i 140 tysięcy bodajże ruskich, no to wiesz.
W jakiś sposób musieli zginąć.
Dokładnie tak.
Jak byłeś na swoich misjach, też przerysowywali jakoś te opowieściami te rzeczy?
Wiesz co, i tak i nie, bo to jest, jeżeli ktoś opowiada ci jakieś historie, to opowiada ci historie skompensowane w jedną całość, no bo co ci ma opowiedzieć? 6 miesięcy swojego życia, no to tak naprawdę zanudzi cię na śmierć. Mhm. Więc masz, no to tak jak w filmie, nie? Masz skompensowaną w jednym odcinku półroczną misję, powiedzmy.
Tak? I dlatego to robi takie wrażenie wtedy.
I dlatego robi się takie wow.
Nie? Nie ma tego jednego dnia, który się cały przesiedziało i
dokładnie,
czekało.
Tak. Idziesz na siłownię, wiesz, zjesz śniadanie, idziesz na siłownię, kurde, idziesz tam, nie wiem, na planowanie albo po prostu siedzisz przed telewizorem.
Mhm. Czyli to ewentualnie z tej perspektywy, że ludzie to po prostu kumulują w jedność i to robi...
No nie opowiadasz o czymś, co jest niewarte opowiadania.
Mm-hmm. Dla mnie to też jest ciekawe, to szczerze mówiąc. Właśnie taka druga strona tego, jak to wygląda w rzeczywistości. To mi pamiętam, że Borys o tym opowiadał, że na wojnie jest dużo dni, kiedy po prostu siedzisz i czekasz. Mówił, że tak wpadł na...
No tak naprawdę czekanie jest najgorsze. Czekasz, to się nudzisz.
Mm-hmm. Dokładnie. Jedna rzecz mnie zastanawiała, pamiętam, że wspominałaś o tym, że misje z gromu i misje w wcześniejszej jednostce wyglądały kompletnie inaczej, jakby byłeś. Czy jakie były różnice?
Wiesz co, no to są diametralne różnice. Nie, no, nie możesz porównywać, nie można porównywać skalpela do młotka, tak? Wojska regularne są od tego, żeby robić jakieś tam, wiesz, rzeczy patrolowe, ewentualnie czasami robią jakieś kordony, tak zwany kordon and search, nie? Czyli przeszukanie wioski w poszukiwaniu czegokolwiek, ale nie wiem, 90% ich roboty polegał na patrolowaniu, checkpointach, sprawdzaniu czegoś.
Przebywaniu w jednym miejscu, jakby trzymanie kontroli.
Nawet wiesz, no tak, no musisz mieć, no masz swoją strefę odpowiedzialności, więc jakby trzymasz tą strefę, natomiast on to nie polega na tym, że to wojsko tam stoi, tylko że wiesz, jeździ, przemieszcza, pokazuje się, no bo to ma być takie show force, nie? Czyli jedziesz, pokazujesz się, że tu jesteś, że czuwasz, że wiesz, że w razie czego ci, którzy są pro, widzą, że w razie czego mogą na ciebie liczyć, nie?
Mhm.
No, a praca w jednostce specjalnej to jest zupełnie co innego, nie? Inne zupełnie zadania, także to jest diametralnie różna kwestia.
Mówiłeś, że nie za bardzo szukacie walki, czyli jakby jednego śmiesznego sformułowania użył gościu, który był w tym wywiadzie, że gadał z kimś chyba z gromu i to on zadawał mu jakieś pytanie, a on mu odpowiedział, co ty myślałeś, że my pojechaliśmy się tam strzelać?
A czy wiesz, bo to jest prawda jest taka, że jeżeli żołnierz wojsk specjalnych strzela, to znaczy, że coś poszło nie tak. No bo po to jesteś na tyle wyszkolony, żeby zrobić to na tyle profesjonalnie i czym mniej oddasz strzału, czyli złapiesz gościa, na którym ci zależy, bez oddawania strzału, tym lepiej.
Mhm.
Po pierwsze, nie narażasz życia nikogo. Po drugie, łapiesz sobie źródło informacji, czyli tego człowieczka, którego tam potrzebowałeś przejąć, z którego wyciska się kolejne informacje. Nie? Czyli jakby tutaj, czym mniej jest strzelania, tym tak naprawdę lepiej.
Czyli wy główną część swojej pracy siedzicie gdzieś w swoich bazach i rozkminiacie, jak się dostać do danego miejsca i do danej osoby?
To jest, wiesz, to jest cały proces planowania. On, wiesz, to trwa ileś czasu, nie? Planuje się, czeka się na tak zwane źródło, które ci mówi, że dany obiekt jest w tym miejscu albo jest tutaj. Sprawdzasz sobie, jakie są możliwości dotarcia do tego miejsca, wiesz. No, ten proces planowania, wiesz, cały czas się dzieje, nie?
Mhm. I jakbyś porównał to w okresem czasu? Ile zdarzają się wam jakieś wiatry? To pewnie zależy kompletnie.
To zależy, przede wszystkim to zależy od właśnie informacji. Bo musisz mieć potwierdzoną informację. Wiesz, teraz potwierdzenie informacji to jest bardzo ważna rzecz, no bo mogą cię wciągnąć na minę, tak? Czyli kurczę, akurat podeślą ci teoretycznie jakąś informację, gdzie okaże się, że wpadasz w zasadzkę. I takie rzeczy też się zdarzały u nas, nie? Że ekipa, która poszła, nagle kurczę, zaminowany obiekt i ten obiekt wyleciał w powietrze, gdzie tam parę chłopaków później wchodziło w jakichś kołnierzach przez parę dni.
To mi motyl opowiadał, no, że się władowali prawie.
Tak. Mhm. Także to wiesz, to takie rzeczy się zdarzają. Nie,
nie masz czegoś, nie brakuje ci wojska?
Wiesz co, chyba coraz mniej, ale tak jak właśnie mówiliśmy, że wiesz, że w tym Bachmucie gdzieś tam oczka mi się zaświeciły, tak, mam takie momenty, ale coraz mniej chyba.
Coraz mniej. Już się uspokajasz.
Tak, gdzieś tam to.
A skoki spadochronowe dalej robisz?
Wiesz co, nie. Ostatnią styczność, ja ostatni skok wykonałem w 2015 roku, bo w 16 miałem złamany staw skokowy, więc w 15 oddałem ostatnie skoki swoje i mojemu bratu zafundowałem na urodziny skok w tandemie. Jak siedziałem na tym lotnisku i tam on, wiesz, sobie skakał w tym tandemie, to też znowu tak, wiesz, mówię, kurde, fajnie było skoczyć.
No bo to jest ta adrenalina, co?
Jednak, to jest adrenalina.
Jednak takiemu człowiekowi jak ty pewnie brakuje cały czas adrenaliny. Zastanawiałem się, jeśli wyobrazimy sobie osobę, która ma załóżmy 18 lat i chciałaby pójść do wojska i iść takim trochę twoim szlakiem, to co myślisz, że taka osoba w tym momencie powinna zrobić?
Wiesz co, wydaje mi się, że chyba najlepszym kierunkiem no to pójść do wojska. W jakimkolwiek kierunku. Inaczej, są dwie opcje. Albo do szkoły, i przez tą szkołę zrobić, no najlepiej było zrobić sobie tam jakąś szkołę oficerską i z tej szkoły oficerskiej zacząć startować do jednostki. To jest jakby, nazwijmy to, taka najfajniejsza rzecz, natomiast też pamiętajmy o tym, że oficerów w jednostce, etaty oficerskie, no to jest mniejszość poniekąd, nie? Jeżeli mówimy tutaj o operatorach. Więc trochę łatwiej by było pójść do jednostki wojskowej i z tej jednostki wojskowej jako zawodowy żołnierz startować do gromu.
I później trzeba przejść selekcję i nie za wiele osób to przechodzi. Są jakieś rzeczy, które się zmieniły na przestrzeni tych wszystkich lat, które wiesz, że trzeba byłoby zrobić inaczej, czy raczej według tej ścieżki, o której mówisz, na coś innego trzeba byłoby zwrócić uwagę?
Mówisz o pójściu do jednostki, czy
mówię
czy
o pójściu o jednostki, o technologii, która się zmieniła na przestrzeni czasu.
Wiesz co, nie wiem, czy chyba, znaczy wiesz, jak ja patrzę ze swojej perspektywy, no to ja bym nic nie zmieniał, nie? Znaczy nic nie zmieniał. Inaczej, gdybym, wiesz, mając swoje doświadczenie i swoje lata, no to po pierwsze, to nie byłbym czołgistą. To kompletnie nie była moja bajka. Kwestia tego 18 batalionu i skoków spadochronowych i brygady to była fajna rzecz, fajne doświadczenie. Natomiast chyba chciałbym jak najszybciej znaleźć się w jednostce specjalnej.
Mhm. Czyli tak. To jest jednak najciekawsza praca z twojej perspektywy.
Tak, oczywiście z mojej perspektywy, tak.
Mhm. Co jest największym plusem i minusem tej pracy? Jakbyś miał się nad tym zastanowić.
Wiesz co, jedyny minus, który chyba gdzieś widzę w tej robocie, który może jest plusem, może minusem, to jest to, że musisz być poświęcony tej robocie. Nie? Więc jakby albo jesteś 100% żołnierzem, operatorem, albo nie. To jeżeli się rozbijasz na drobne, na zasadzie takiej, że bo tutaj żona marudzi, bo coś tam i wiesz, i zaczynasz mieć problemy takie domowe, no to w tym momencie
uwaga,
to będzie
rozciąga.
Nie? Więc musisz mieć jakby taki, wiesz, no, poukładany system życia i wiedzieć o tym, że jednak mimo wszystko jesteś ty, jakby tą kwestią, co może zabrzmi przykro i źle, natomiast w tym momencie twoją kwestią nadrzędną to jest to, że jesteś żołnierzem tej jednostki.
No i w pewnym sensie ryzykujesz życie, więc tak właściwie brzmi to przykro, ale jednak to skupienie pozwala ci przeżyć. Więc
dokładnie tak.
Więc
tak.
To jednak dobrze, tak. Dobrze coś takiego robić. Co chcesz robić w najbliższym czasie? Planujesz rozwój Fury? Planujesz rozwój C12?
Wiesz co, to jest z racji tego, że ja coraz mniej szkoleń gdzieś tam ogłaszam, takich swoich, które robię, z racji tego, że tych klientów jest u mnie dosyć dużo i ostatnio coraz więcej chyba skupiam się na takich indywidualnych szkoleniach, tak? Czyli ktoś do mnie dzwoni, umawia się, jedziemy sobie na szkolenie, strzelamy i wracamy. I mam też grono ludzi takich, z którymi jakby dosyć często się spotykam, przynajmniej raz w miesiącu. Robimy sobie treningi, też mam takie treningi CQB, czyli tego Close Quarter Battle, czyli robimy taką, nazwijmy to, czarną taktykę. No i już zaczyna mi brakować weekendów, nie?
Czyli się rozwija wszystko.
Tak, tak, tak.
Obyło się bez TikToka.
Tak. Powiem ci, że cały czas o nim myślę, nawet ściągnąłem sobie aplikację i na tym się skończyło.
Musisz sobie zatrudnić kogoś. Ale no jak nie brakuje ci klientów, jeśli zawody ci hulają, no to czemu miałbyś cokolwiek robić?
No dokładnie. A wiesz co, no Furia, no mieliśmy, wiesz co, naszym jakby razem z Agnieszką, naszym zamysłem było to, żeby Furia była raz w roku, no. Ale jeżeli, wiesz, jeżeli będzie mocne, nazwijmy to parcie ludzi, żeby była częściej, no to kto wie, może będzie jakaś edycja zimowa, ale to broń Boże, nie deklaruje się, że tak będzie.
Co jest dla ciebie większą frajdą, Furia czy szkolenie ludzi?
Wiesz co, Furia to jest takim, wiesz, Furia to jest w cholerę roboty, nie? I Furia zaczyna się dla nas organizatorów, Furia zaczyna się tak naprawdę w grudniu, no i kończy się, nie jak kończy się Furia, tylko jeszcze, wiesz, jeszcze tym się żyje z 2 miesiące, czyli kończy się w lipcu i za chwilę znowu jest przygotowanie do kolejnej Furii. Nie?
Czyli w twojej głowie to nie jest tak, że to jest event jednoroczny, tylko dużo się bardzo dzieje, ciężko się...
Tak. No a szkolenia, wiesz, no szkolenia robię jakieś tam, robimy wspólnie też jakieś obozy takie strzeleckie wyjazdowe. No dzieje się troszeczkę na tym rynku.
Mhm. Jak morale ludzi, z którymi ty pracujesz, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie? Czy ludzie są przestraszeni tym? Jak się do tego zapatrują ogólnie?
Wiesz co, to jest tak, że ludzie, którzy do mnie dzwonią, bardzo często mówią, że w związku z tym, że jest konflikt na Ukrainie, oni by się chcieli zacząć uczyć strzelać, nie? I rzeczywiście w tym kierunku widzę taki ruch. Ci, którzy strzelają, no to wiesz, to strzelają, nie? No są teraz zapytania bardziej takie typu taktycznych szkoleń, nie? Czyli jakaś tam taktyka zielona, taktyka czarna, tego typu rzeczy, no to się pojawia się tego więcej, takich zapytań.
To uważasz, że są jacyś poruszeni tym, czy raczej po prostu chcą się nauczyć, przyjeżdżają i się uczą? Czy jest albo nawet wśród ludzi, z którymi już wcześniej pracowałeś i odkąd jest wojna,
Wiesz co, ci, z którymi wcześniej strzelałem, no to jakby tutaj jest konstant. Tu jakby poniekąd nic się nie zmienia. Jeżeli chodzi o te osoby, które do mnie wyzwaniają, no to faktycznie widzę, że one są takie trochę poruszone tym konfliktem.
Mm-hmm. I to też pewnie świadczyło o tym, że jest szansa, że szybko im zejdzie poruszenie i nie będą przechodziły dalej, co?
Może tak być. Tak, to poniekąd tak to jest.
Dobra, ja cię chyba zapytałem o wszystko. Czy masz jeszcze coś od siebie, co chciałbyś dodać?
Nie, chyba nie.
Dobra, w takim razie bardzo ci dziękuję za ponowne...
Dzięki.
Miło było.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.